I witam Państwa po przerwie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą? Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. I jak co tydzień w poniedziałek o 13 w radiu UWM FM godzina z turystyką, rekreacją, sportem. Zależy co padnie w tym tygodniu. Jest to jak najbardziej turystyka, bo dziś jestem w województwie opolskim raczej. No tak nie do końca ja w nim jestem, a o nim Wam opowiadam. No i zacznę od przyrody, co warto jest tam odwiedzić. No ale zacznę tak troszeczkę, można powiedzieć, negatywnie. No bo Parku Narodowego brak, no rezerwaty rzecz jasna są, lesistość około 26,5%, a więc poniżej średniej krajowej, więc wydawałoby się, że no w sumie tych najważniejszych to nie ma za dużo, ale drodzy Państwo, cały nasz kraj jest piękny, w większości miejsc można również tą przyrodą się zachwycać i jak będę już omawiał Śląsk, ten Górny Śląsk, to tam przekonać się, że naprawdę to, że tak może u nas myśli się o tym, że no to tam tylko kopalnie, brud i smród, to nie, drodzy Państwo, samo województwo śląskie ma bardzo dużo lasów. Natomiast dziś o Opolszczyźnie, w związku z czym wracając do tego województwa, główną osią jest rzeka Odra. No jest to najważniejsza rzeka, jedna z dwóch najważniejszych w naszym kraju, no i dla tego województwa również jest to na pewno, a był w przeszłości jeszcze większy motor napędowy do rozwoju. Jeśli chodzi o jeziora, no to was specjalnie nie powinno pewnie dziwić, że no nie ma naturalnych jakichś dużych zbiorników. Są to zbiorniki oczywiście zaporowe, często na rzekach, zbiornik Otmuchowski, Paczkowski, Nyski, one na Niesie Kłodzkiej oraz Turawski na Małej Panwi. Tak jak mówiłem, nie mamy Parku Narodowego, ale mamy cztery parki krajobrazowe. Jest to Opawski, który chroni polską część Gór Opawskich, która jest wschodnią częścią Sudetów. Najwyższy szczyt tychże gór to 975 metrów nad poziomem morza, ale to po stronie czeskiej. Po naszej 785 i jest to Srebrna Kopa. Ale nie jest to najwyżej położone miejsce w województwie, bo tym jest wierzchołek Biskupiej Kopy, 889 metrów nad poziomem morza, czyli jak widzicie do tej turystyki górskiej, można powiedzieć, są warunki. No nie jest to wysokogórska, ale myślę, że właśnie tak na początek jak najbardziej. Kolejny park krajobrazowy, Stobrawski, leży w dorzeczu, no właśnie, Stobrawy, dodatkowo Bogacicy, Brynicy, Smortawy, czyli jest to taki park krajobrazowy właśnie chroniący ten ekosystem rzeczny, tak można powiedzieć. Kolejny park krajobrazowy, Załęczański, no on tylko częściowo jest w województwie opolskim, w większej części w łódzkim, więc już wiecie, że raczej na północy województwa opolskiego. Celem powołania tegoż była ochrona jurajskiego krajobrazu Wyżyny Wieluńskiej. Oraz ostatni park krajobrazowy, park Góra Świętej Anny, który obejmuje grzbiet Chełma, a więc zachodnią część Wyżyny Śląskiej. Tam również zabytek, pomnik historii, komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy Góra Świętej Anny, bądź w języku niemieckim Sankt Annaberg, co zobaczycie na tablicy wjeżdżając do tej wsi, jest nazwa w dwóch językach. Z geograficznego punktu widzenia nie jest to góra, lecz wysokie wzgórze, natomiast z geologicznego ta góra związana jest z zapadnięciem się wulkanu, który istniał w tym miejscu 27 milionów lat temu. Powstała kaldera i obecnie te skały, które my widzimy, to jest najgłębsza część kaldery znajdujące się kilkadziesiąt metrów poniżej powierzchni, na której stał stożek wulkaniczny. Tak więc obecna Góra Świętej Anny to jest dno wulkanu, tak można powiedzieć. Oprócz tej właśnie przyrodniczej wartości, gdzie jeszcze mamy na przykład w tym rezerwacie, gdzie mamy dwie krasowe jaskinie, co prawda nie okazałe, ale jak najbardziej są. Obecnie na Górze Świętej Anny znajduje się bazylika i sanktuarium z figurką właśnie Świętej Anny Samo III z XV wieku. Tam są również jej relikwie, jest zespół klasztorny z pierwszej połowy XVIII wieku, na którym stoi 15 stuletnich konfesjonałów, drodzy Państwo. Jest tam też grota wykonana na wzór groty z Lourdes oraz 40 kaplic kalwaryjnych. Na szczycie Góry Świętej Anny w latach 80. XV wieku zbudowano właśnie klasztor i kościół. Jest to ważne centrum pielgrzymkowe. Jak już zahaczyliśmy o te pomniki historii, no to do nich przejdziemy, no bo to są oczywiście tak z punktu widzenia prawa, powiedziałbym, najważniejsze zabytki tego miejsca. No i tutaj wskazuje się nie tylko na liście pomników historii, ale generalnie, że dwa takie inne miejsca, najważniejsze dla województwa, pierwszym z nich jest Zamek Piastowski w Brzegu, nazywany Śląskim Wawelem, oraz średniowieczny układ urbanistyczny wraz z obwarowaniami miasta Paczkowa, nazywanego Polskim Carcassonne. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, kilkukrotnie był on przebudowany, ma renesansową bramę, kaplicę zamkową pod wezwaniem świętej Jadwigi. Budowę tej tego zamku rozpoczęto już w pierwszej połowie XIII wieku. W tym samym wieku zbudowany został w tym mieście kościół franciszkanów, a z umocnień obronnych zachowała się chociażby brama odrzańska, zbudowana co prawda w XVI wieku, ale jest zachowana. W centralnej części rynku mamy renesansowy ratusz z gotyckimi fragmentami i barokowym wystrojem sali rajców. Rynek zabudowany jest kamieniczkami, tak, one z różnych okresów, z renesansu, baroku, secesji czy eklektyzmu. Mamy budynek poczty, ale warto też pamiętać o tym, że wielką ozdobą brzegu są tereny zielone w centralnej części miasta. Natomiast Paczków, również pomnik historii, to małe miasto na przedgórzu sudeckim nad Nysą Kłodzką i tam mamy właśnie bardzo dobrze zachowane mury miejskie o długości 1200 metrów. 24 baszty tam były, 19 się zachowało. W zasadzie cały układ miejski średniowieczny jest dobrze zachowany. Stare miasto zostało zbudowane tak jakby na surowym korzeniu, to znaczy od początku był pomysł jakby tu stawiamy miasto, no i zaczynamy je w taki sposób budować, w związku z czym dało się zrealizować wszystkie założenia urbanistyczne. Nie trzeba było się dostosowywać do stanu zastanego. W rynku mamy bogato zdobione renesansowe i barokowe kamieniczki, ratusz pochodzi z połowy XVI wieku i w zasadzie do teraz jest w niezbyt zmienionej formie. A jak już jesteśmy przy murach miejskich, to dobrze zachowane mury miejskie ma również Byczyna. To co prawda nie jest pomnik historii, ale w tym kontekście warto o tym wspomnieć. Tam również stare miasto. Pierwsze źródła już z XIII wieku o tej Byczynie mówią. Mury nieco krótsze, 950 metrów i 7 metrów wysokości, ale również bardzo dobrze zachowane. Również bramy wejściowe do miasta, tam one pochodzą z XV-XVI wieku. Ale żeby nie było, że tutaj tylko cudze chwale, to my również całkiem niedaleko mamy, przecież w Pasłęku dobrze zachowane mury miejskie. Tam 1200 metrów tychże murów, ale o Pasłęku na pewno jeszcze w którejś audycji będzie. Kolejnym pomnikiem historii są Małujowice, a tam kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Kościół, co ciekawe, ceglany, ale z bardzo unikatowymi detalami drewnianymi. Jest tam chociażby właśnie drewniany portal wejściowy, a najciekawszy jest według mnie oczywiście drewniany strop kościoła w tychże Małujowicach. Tam jest 640 kolorowo malowanych przy użyciu skórzanych szablonów desek i każda zdobiona jest innym wzorem w zasadzie. Kościół ma jeden z najbogatszych w Polsce cykli gotyckich malowideł ściennych. Wszystkie ściany wewnętrzne kościoła, tak, nawa, prezbiterium, opatrzone są malowidłami. Blisko 1000 metrów kwadratowych tego wszystkiego tam jest i część z nich, 96 obrazów biblijnych, stanowi tak zwane właśnie Biblia Pauperum, czyli Biblia ubogich, gdyż we wcześniejszych czasach niepiśmiennym osobom przekazywano właśnie w taki sposób Słowo Boże, tak, czyli no jakby nie można było dać im książki, bo niespecjalnie to rozumieli. Jak przyszli do kościoła, to zrozumieli, albo i nie, bo było po łacinie. Także, drodzy Państwo, jakby te obrazki, one już dobrze do ludzi przemawiały. Kolejnym zabytkiem jest bazylika świętego Jakuba i świętej Agnieszki w Nysie. Tu, gdzie ten kościół teraz stoi, kiedyś był ośrodek kultu pogańskiego. Podobno około 1000 roku pewien pobożny i bogaty mieszkaniec ówczesnej osady nyskiej, a więc Jakub, wraz ze swoją małżonką Agnieszką zbudowali tu średnich rozmiarów kościół drewniany. Tak później świątyni tej nadano wezwanie od tych właśnie fundatorów, od tych patronów. Inne przekazy mówią, że w drugiej połowie X wieku już tu była jakaś kaplica. Kościół posiada jeden z najbardziej spadzistych dachów w Europie, w Nysie od czasu jej lokacji w roku 1223, a nawet wcześniej rezydowali w swoim zamku biskupi wrocławscy. Obok kościoła znajduje się również dzwonnica z XV wieku. No i dobra, to na tyle zabytków w tym wejściu, ale mamy jeszcze dwa pomniki, od których zaczniemy po przerwie, na którą teraz Was zapraszam.